taki dzisiaj temat mam troszkę, może taki będzie cięższy i też myślę, że bardzo taki tak naprawdę fundamentalny. Wiecie, na przestrzeni swego życia widziałem trochę osób, które bardzo dobrze zaczynały, cudownie i po prostu i nie poszło. I źle się skończyło i to jest w ogóle, to jest pewna sprawa w świecie chrześcijańskim, nawet ostatnio bez żadnych nazwisk, niezwykłe nazwiska, o których ja bym sobie nie wyobrażał, że tacy ludzie mogą mieć problemy, które wyszły na jaw z poważnymi grzechami, bardzo poważnymi nadużyciami wśród ludzi i tak dalej, gdzie naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że tego typu kalibry międzynarodowe, że może po prostu coś takiego wyjść na jaw. I to zasmuca. I to powinno nas zasmucać. Niestety też jest część taka, która tak jakby tylko czekała na to i jest kopanie leżących, tak? Z wielką satysfakcją jakąś, co to też zasmuca. Obie te rzeczy zasmuca. Ja powiem szczerze, nawet nie wiem, co jest gorsze w tym momencie. I chyba to drugie nawet myślę, że jest gorsze. Tak se myślę, że i absolutnie, wiecie, Biblia nas zachęca do tego, w pierwszym Jana czytamy, w 5 rozdziale taki werset, nie wyświetlajmy. Tam jest powiedziane, że jeśli widzisz, że brat twój grzeszy i nie jest to grzech na śmierć, tylko ten śmiertelny, to mówi, módl się, a Bóg da mu życie. I to jest pierwsza reakcja, którą człowiek powinien zrobić. Albo Kościół, który przyłapuje gdzieś kogoś, mówię, kogoś usługującego na jakimś upadku, pierwsza rzecz jest taka, modlimy się. Bóg chce dać życie. Bóg chce dać łaskę, tak, do upamiętania, ale wiecie, takie rzeczy się przytrafiały w całej historii Kościoła. Ja pamiętam, ja jeden z wersetów, który był dla mnie najtrudniejszy, słuchajcie, znaczy najtrudniejszy, nie byłem w stanie pojąć, tak jak się nawróciłem, ta pierwsza miłość, człowiek się nawrócił, po prostu szaleństwo, tak? Od razu człowiek mógł umierać za wiarę, od razu, za Jezusa. I wiecie, i czytasz, a tam Paweł mówi, że od niego współpracownik odstąpił, bo umiłował świat doczesny. Po prostu ja to przeczytałem, mówię, co to jest w ogóle? Apostoł Paweł, znaki, cuda, po prostu szok, tak? Po prostu objawienie, jakie słowa objawienie. I gość po prostu odchodzi, bo umiłował świat doczesny. I Paweł takie świadectwo zapisuje. I to było coś, co wtedy było dla mnie tak jakby nie do pomyślenia. Ja mówię, nie, jak to w ogóle może zadziałać, tak? Ale to się dzieje. I powiem więcej, nawet Biblia nam mówi, że jeśli stoisz, to bacz, żeby nie upaść. Więc teraz słuchaj, to się może każdemu przytrafić, naprawdę. Bo przytrafiło się, powiedzmy, ludziom, którzy byli o wiele bardziej na jakichś poziomach życia z Bogiem niż my. Więc jeśli im się to przytrafiło, to może się to nam przytrafić. Oczywiście nie musi, absolutnie, Bóg nie chce, tak? To i dzisiaj trochę może o tym właśnie porozmawiamy, ale dlaczego w ogóle tak się dzieje? Dlaczego jest taki mechanizm? Widzisz, dlatego pierwsza rzecz, że z momentem narodzenia absolutnie ciało nie jest wyeliminowane. Ja bym chciał, żeby było. Ja bym chciał bardzo, że nawracam się, przychodzę i koniec. Nic, żadnej pokusy, grzechu, czad. Wypełnienie duchem i bajka po prostu, ale nie ma. Tak dopiero będzie przy przemienieniu naszych ciał, przy zmartwychwstaniu, tak? kiedy Jezus powróci. Do tego momentu, słuchajcie, cały czas mamy potężnego wroga. I to jest ten stary Piotruś, który, wiecie, to jest niesamowite, że on dalej lubi grzeszyć. Mój stary człowiek dalej lubi grzeszyć. I powiem wam więcej, wasz stary człowiek lubi grzeszyć. On się nic nie zmienił od momentu nawrócenia. Bo on się nie zmienia. W duchu wszystko stało się nowe. Mamy nowe stworzenie, tak? Mamy Ducha Bożego w sobie. Tutaj jest ten potencjał do innego rodzaju życia. Ale ten stary, jeśli mu dasz miejsce, on dalej będzie z przyjemnością robił te rzeczy. Może nawet bardziej, tak? I przeczytajmy teraz list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Ja z Współcześnionej będę dzisiaj tylko czytał. Gdańskiej. Jak taką macie tam taką wersję, no to weźcie taką, tak? I zaczniemy 3 rozdział Hebrajczyków. I może zaczniemy od 6 wersetu. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego jak mówi Duch Święty dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też przysięgłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego, lecz zachęcajcie się nawzajem, wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Więc tutaj ten fragment, tak, kończy się tym 13 wersetem i na tym bym się chciał skupić. Tu jest mowa, cały czas jest kontekst, widzicie, jest porównanie do historii Izraela, którzy pomimo tego, że doświadczali Boga w niezwykły sposób, widzialnie może oglądali większe cuda niż wielu z nas. Na swoje oczy. Ale to nic nie wpłynęło na ich postawę. Kompletnie. I Bóg mówi, ja się nie upodobałem i Bóg przysiągł, nie wejdą i nie weszli. To jest przykre, tak? I teraz tutaj ten 13 mówi, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu, tak? I teraz słuchajcie, to słowo zatwardziałość, ja przeczytam definicję tego słowa. Uczynić twardym, stwardnieć. Metaforycznie uczynić upartym i zawziętym. Według Stronga utwardzić, czyli uczynić upartym, stwardnieć. Więc tu jest opisany pewien proces i to jest, słuchajcie, mowa do wierzących. To nie jest do niewierzących, ten werset. Że można popaść w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Co znaczy popaść w zatwardziałość? Stajesz się mniej wrażliwy na Boże Słowo. Bojaźń Boża odchodzi z twojego życia. Przychodzi ci bardzo łatwo grzeszyć. Widzisz, na początku, nie wiem jak wy mieliście, jak ja się nawróciłem, to jest moje doświadczenie. Ja nie rozumiałem, ale Bóg tak zresetował mi sumienie, że kiedy ja grałem z kolegami w koszykówkę 2 dni po nawróceniu i oni zaczęli przeklinać, ja biegiem uciekłem, bo nie byłem w stanie znieść tych słów. To jest kosmos. Ja dzisiaj nie mam takiego sumienia. Takie miałem sumienie. Nie byłem w stanie, rozumiecie? Wytrzymać. Mnie to tak coś paliło. Oczywiście my to tak na zawsze nie mamy, bo byśmy, jak Paweł mówi, musieli wyjść chyba z tego świata. Ale coś Duch Święty robił, pokazywał mi jakąś różnicę, tak? Jakąś odmienność stylów życia po prostu wtedy. I widzisz, ale zatwardziałość sprawia, że coraz mniej odczuwasz ten głos swego sumienia. Że coraz mniej czujesz się niewygodnie z rzeczami, które są złe. I teraz tu jest powiedziane, że ta zatwardziałość przychodzi przez oszustwo grzechu. Oszustwo polega na tym, że ktoś ci coś przedstawia w całkiem inny sposób, jak to wygląda. To jest oszustwo. Czyli widzisz, świat dzisiaj, a tak naprawdę to są duchowe siły, które za tym stoją i zawsze tak było i diabeł zawsze, bo on już od Adama z Ewą, kiedy do nich przyszedł, on im to tak przedstawił. On im tak kolorowo to przedstawił, że ten owoc jak zjesz, to będzie czad. Po prostu będzie super. Nie tak zrobił? Czy to było oszustwo? My do dzisiaj mamy, tak, konsekwencje. To było straszne oszustwo. I teraz widzisz, zawsze grzech jest oszustwem. Im jesteś młodszy, tym mniej to rozumiesz. Naprawdę. Tak jest. Im więcej doświadczenia życiowego człowiek ma, tym bardziej zaczyna to widzieć, że to naprawdę jest totalne oszustwo. Widzisz, ten świat dzisiaj i duchy coraz głośniej mówią i to będzie narastać, tak? Bo jest powiedziane, że Antychryst, on przyjdzie z pełnym oszustwem nieprawości. Z pełnym. Aby zwieść ludzi, aby zwieść świat. Co, na czym to będzie polegać? Baw się, hulaj, rób co chcesz, po prostu prowadź po prostu życie, jakie chcesz. Najgorszy, to jest po prostu najlepiej, jak możesz spędzić życie. I to jest oszustwo. I to jest, widzisz, grzech, pomyśl, to jest mniej więcej taki obraz, ja dostałem. Chcę pomyśl, że idziesz do restauracji, szef kuchni przychodzi po obiedzie i mówi, mam najlepszy deser na świecie. Po prostu jak go posmakujesz, na 5 minut odpłyniesz. Ekstaza. Nikt nie ma czegoś takiego. Cudo. Tylko mówi, wiesz, jest problem. Bo kiedy już potem to zjesz, to przez miesiąc będziesz miał gorączkę, wymioty, straszne bóle i straszną straczkę. A niektórzy, rzadko to się zdarza, niektórzy tego nie przeżyją. I co ty wtedy byś zrobił? Widzisz? I to jest oszustwo grzechu. Grzech nie miałby mocy, gdyby nie miał chwilowej przyjemności. Czemu ludzie wpadają w alkoholizm, w narkotyki, w niemoralność? Bo jest na początku chwilowe przeżycie przyjemności. Dla ciała. Czy to jest prawda? Widzisz, moi znajomi, kiedy myśmy startowali, mając 11 lat, a wcześniej startowaliśmy, mając 14 lat, 15, ja nawet zacząłem mając 11, jeśli chodzi o kleje. I potem, słuchaj, alkohol, później heroinka. I słuchaj, ja pamiętam tych ludzi, którzy już nie żyją dawno. Jak on mi mówi, wiesz, mamy imprezę, jest cudownie, po prostu palimy skręta, pijemy coś, jakiś alkohol, tak? Po prostu dziewczyny tańczą, po prostu czat, tak? Niech te chwile nigdy nie przeminą, tak? Jak to piosenka. I słuchaj, i on z błyskiem w oku mówi, ty wiesz co, mówi człowieku, mówi, to jest wszystko lipa. Hera to jest czat. Heroina to jest dopiero, to jest człowieku? I oczy się błyszczą. A później za jakiś czas jestem, słuchaj, tam, gdzie po prostu kompot się gotuje i siedzi z 15 osób i tak, i żadnej rozmowy. Rozumiesz? Rok minął czy dwa i nic. I tak, i czekają. Zagotuje się w żyłę, poleżą i jeden jak drugi, po prostu jeden za drugim jak muchy odchodzili. Ich życie było jak motyla, króciutkie. Trochę se pofruwał. I widzisz, to jest oszustwo grzechu i to robi diabeł. I teraz słuchaj, to i wierzący też ma o tym pamiętać. Wierzący też w to wpadają. I wchodzą w pewien rodzaj właśnie zatwardziałości, tak? Bo widzisz, to sprawia, że ty przestajesz widzieć oczami Bożego Słowa, przestajesz widzieć kompletnie perspektywę wieczności. Widzisz Arek, który tak już nie żyje niestety, który się nawracał zaraz po mnie. I ja pamiętam, on później właśnie wszedł w grzechy straszne. Ja później jeszcze wspomnę, bo był taki moment fajny, byśmy z Kubą później tego doświadczyli. Ale był moment, pamiętam, po paru latach, jak go spotykam, takiego życia w grzechu. Człowiek narodzony, ochrzczony Duchem Świętym. I ja z nim zaczynam rozmawiać, a mówię, Arek, ale ty sobie zdajesz sprawę, że ty lecisz w piekło? Wiesz, że po prostu, no ale mówi, to mnie w ogóle, mówi, nie porusza. Szok. Mówi, to w ogóle. To jest zatwardziałość grzechu. To oczywiście, to się nie dzieje na początku, tak? Za pierwszym razem, nie wiem, za drugim. Ale jakiś czas długi trwania, on to sprawia. On to sprawia, tak? I zobaczmy najpierw parę takich fragmentów, gdzie gdzie Jezus, słuchajcie, to są momenty, gdzie tak jakby Jezus pokazuje zakończenie życia w grzechu. Jak będzie wyglądać? Bo to jest ważne. Tak jak ja wam mówiłem o tych moich znajomych, tak? Narkomanach. To jak oni zaczynali, to po prostu oni byli tak, super, czad, po prostu. Ale później ja widziałem koniec tego życia. Dzięki łasce Bożej tak nie skończyłem, tak? I to jest też dla mnie cud i totalna łaska. Absolutnie nie byłem lepszy od nich, w niczym. Absolutnie. Ale z łaski Bożej jakoś Bóg mnie uratował, tak? I zobaczmy Mateusza 7:21. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu, teraz słuchajcie, wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tak? Bardzo znany fragment, nieraz mówiliśmy. Słuchajcie, tu jest mowa o konsekwencji. I tu jest mowa, według mnie, ja tak uważam, o ludziach wierzących. Dlatego, że te panie to jest Kyrios. Kyrios to znaczy ostateczny władca, najwyższy władca. I ja sobie nie wyobrażam, że człowiek niewierzący, on woła do Jezusa Kyrios. Ja sobie nie wyobrażam tego, rozumiecie? Panie, Panie. Ale gdzieś jest pewien, pierwszy Jana też tam jest powiedziane, że wszelki grzech jest nieprawością, więc ta nieprawość, o której tutaj Jezus mówi, on mówi o tym, że gdzieś jest ta jakaś dziedzina, jak Marcin mówi, żeby tak jak w każdej dziedzinie naszego życia była ta czystość, tak? Że gdzieś coś, rozumiecie, człowiek ukrywał. Naprawdę. I słuchajcie, tu nie ma znaczenia, czy on ma służbę. On może mieć międzynarodową, wielką służbę. I w tym czasie może mieć na boku kochankę. I to się nieraz zdarzało. I cuda były. Naprawdę. Działo się. Do jakiegoś czasu to płynęło. Więc tu Jezus pokazuje taką rzecz. Zobaczmy teraz Mateusz, 5 rozdział, 27. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, 5:27, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoja ręka, twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. I słuchajcie, czy Jezus chce, żebyśmy byli inwalidami? Nie. Ale zobaczcie na powagę tych słów. Widzisz, czemu Jezus tu jest tak poważny? Bo powiem wam, On ma pewną przewagę nad nami. On wie, jak jest w piekle. My nie wiemy. I widzisz, to jest też właśnie kwestia bojaźni Bożej. Jezus tak naprawdę mówi tak, zrób wszystko, co musisz, żeby nie trafić do piekła. Wszystko. Odrzuć wszystko, co musisz. Rozpraw się z wszystkim, z czym musisz, żebyś nie musiał tam wylądować. On mówi, bo ja wiem, jak tam jest. I wiecie, to też była cecha zawsze historyczna przebudzeń, że przychodziła ta realność. Ludzie byli przejęci pewnym rodzajem strachu przed tym miejscem, o którym Jezus tu mówi. I w pewnym momencie Kościół to zaniechał, bo uznał, że to jest, nie wiem, niehumanistyczne straszenie ludzi, mówmy tylko o miłości.
Ale widzisz, Jezus, on był naprawdę cudownym kaznodzieją. I on nie miał w ogóle problemu komunikować ludziom o tym miejscu. Że tak naprawdę, widzicie, kiedy on zawsze mówi o końcu świata, on zawsze mówi o dwóch możliwościach. Zawsze. Mówi, żniwo przyjdzie albo do ognia, albo do spichlerza. Zawsze. Jeśli komunikuje w ogóle cały sens życia człowieka, on mówi, wszystko zakończy się w ten sposób. Będziesz albo tutaj i nie ma nic pomiędzy. I fakt, ja zgadzam się, to jest straszne dla mnie nauka o czyśćcu. Bo ona kompletnie usuwa ten rodzaj zdrowej bojaźni. Bo to jest coś taka fałszywa nadzieja, kompletnie niebiblijna. Nie ma problemu, jakoś cię wykupimy, coś załatwimy, po prostu, rozumiecie, tak? Tak. Tak. I może być, wiecie, najgorszy bezbożnik, który odchodzi w strasznych grzechach z tego świata, a później daje się jeszcze fałszywą nadzieję. Rodzinie, ciągnie się z tego kasę. To jest okropne. Kompletnie niebiblijna, tak jakby nauka, tak? Kompletnie. I chciałbym, wiecie, też troszkę skrócę dzisiaj już, bo jest późno, ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli trochę upadkowi Dawida, temu z Betrzebą, bo powiem wam tak, to jest też, biblijnie rzecz biorąc, ja nie wiem, czy jest bardziej tak jakby znamienny upadek Bożego człowieka w Biblii. Z jednej strony on jest wzorem niezwykłym, nawet po jego śmierci, tak? Bóg go stawia jako wzór, ale z drugiej strony to, co on wywinął, to jest niepojęte. To jest naprawdę niepojęte. Tak? I to jest, zobaczmy, druga księga Samuela, 11 rozdział. Ja nie będę fragmenty tylko czytał, tak? Tak będę streszczał. Zaczyna się tak, że na początku roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami oraz cały Izrael, spustoszyli oni synów Amana i oblekli Rabę. Dawid zaś został w Jerozolimie. Więc można powiedzieć, że odpoczął sobie od Bożego dzieła. On też był wojownikiem. I on zazwyczaj, wiecie, on był na tych wojnach, ale se odpuścił. I później widzimy ten moment, tak, że gdzieś tam się przechadza pewna, Biblia mówi, że przepiękna kobieta się kąpie, on to patrzy. I teraz sobie pomyślcie, bracia, w jakim miejscu jest Dawid? On ma taki autorytet, że on robi tak i każdą z królestwa ma na łożu. Ja sobie pomyślałem, jakbyśmy wszyscy wierzący mieli taki autorytet. Jakby to wyglądało w naszym życiu? Rozumiecie? Tam nie było możliwości, że ona mu odmówi. Król kazał posłać. Idzie do króla, król wykorzystuje. To jest tego typu historia. Więc później, już po tym, i teraz słuchajcie, my dzisiaj nawet pieśni śpiewaliśmy z jego psalmów. Słowa oparte z jego psalmów. Człowiek kochający Boga. Człowiek o jednym sercu. Panie, tylko mieszkać w Twojej świątyni, poznawać Twoje piękno, doświadczać Twojej chwały. Po prostu to, co, gdzie ten Dawid był, naprawdę. Jak jeleń pragnie wód, tak ja Ciebie pragnę, Boże mój. Nie, po prostu niesamowita relacja z Bogiem, niesamowite serce Bożego człowieka. I to serce tak miękkie i tak wrażliwe, kiedy te, się czyta jego psalmy, tak? I teraz, więc Betrzeba, ona posyła później do niego, mówi, poczęłam. I widzisz, nie było innej możliwości wtedy, jak tylko Dawid, bo jej mąż był na wojnach. Dla Dawida. Więc ona, wiecie, nie miała dylematu, czy to jest dziecko. Ona posłała, tak, jakąś tam inną kobietę i mówi, weź wiadomość, zanieś. Mówi, ja poczęłam. Więc on, dobra, mówi, to wzywamy jej męża, Uriasza. I teraz słuchajcie, o to bym chciał, żebyśmy przeczytali. 6 werset. Dalej ten sam, 11 cały czas. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Chetytę. Joab wysłał więc Uriasza do Dawida. Gdy Uriasz przybył do niego, Dawid pytał go o to, jak się wiedzie Joabowi, jak się wiedzie ludowi, jak przebiega wojna. Następnie Dawid powiedział do Uriasza: idź do swego domu i umyj sobie nogi. I Uriasz wyszedł z domu króla, a za nim niesiono potrawy od króla. Lecz Uriasz spał przy bramie domu króla razem ze wszystkimi sługami swego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi: Uriasz nie poszedł do swego domu. Dawid zapytał Uriasza: czy nie przybyłeś z podróży? Czemu więc nie poszedłeś do swego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym wejść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Jak żyjesz i jak żyje twoja dusza, nie uczynię tego. Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Gdzie ten facet był? Może miesiące bez żony, rozumiecie? Bez dobrego jedzenia. Gdzieś po prostu spanie w jakiś po prostu pod gołą chmurką. Dla mnie w tym momencie Uriasz jest jak kiedyś był Dawid. A Dawid jest jak sam diabeł. To, co już się rodziło tu, jaki plan w nim, to jest po prostu... Gdzie on doszedł, tak? Przez zatwardziałość grzechu. Wtedy Dawid, 12 werset, powiedział do Uriasza: zostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I Uriasz został w Jerozolimie przez ten i kolejny dzień. Potem Dawid wezwał go, aby jadł i pił w jego obecności i upoił go. Lecz wieczorem wyszedł i spał na swoim łożu ze sługami swego pana, a do swego domu nie poszedł. Nawet alkohol nie pomógł go złamać. Jaki rodzaj serca, prawości, wierności. I słuchajcie, on by w ogóle nie zgrzeszył, gdyby poszedł do tej żony, rozumiecie? Ale taki był gdzieś rodzaj braterstwa, przymierza z jego współwojownikami, że mu nie da rady po prostu, tak? Jak tam wygramy, wrócimy i wszyscy będziemy świętować. Teraz to w ogóle nie ma o czym mówić, nie? I nachlał go Dawid, a on dalej swoje. I teraz 14 werset. Popatrzmy, co Dawid. Dla mnie za sprawą samego diabła to wykombinował. Następnego ranka Dawid napisał więc list do Joaba i wysłał go przez rękę Uriasza, a w liście napisał tak: postawcie Uriasza na czele najbardziej zaciętej bitwy, a potem odstąpcie od niego, aby został trafiony i zginął. I kiedy Joab obejrzał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że byli tam dzielni ludzie. A gdy ludzie z miasta wypadli, stoczyli bitwę z Joabem i padło z ludu kilka sług Dawida, poległ także Uriasz Chetyta. I wtedy wysyła, tak, Joab po prostu też swego sługę, żeby on to oznajmił Dawidowi. I 22 werset. Poszedł więc posłaniec, a gdy przybył, opowiedział Dawidowi wszystko, z czym wysłał go Joab. Posłaniec mówi do Dawida: tamci ludzie nas przemogli i wyszli przeciw nam na pole, a my ścigaliśmy ich aż do samej bramy. Wtedy łucznicy strzelali z muru do twoich sług i zginęło kilku ze sług króla. Zginął również twój sługa Uriasz Chetyta. Wtedy Dawid powiedział do posłańca: tak powiesz Joabowi, nie zamartwiaj się tą sprawą, bo miecz pożera raz tego, raz innego, wzmocnij natarcie na miasto, zbóż je, ty sam dodawaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że jej mąż Uriasz umarł, zaczęła opłakiwać swego męża. Kiedy żałoba przeminęła, Dawid posłał po nią i sprowadził ją do swego domu. Została jego żoną i urodziła mu syna, lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się panu. Dla mnie, wiecie, miejsce, do którego doszedł Dawid, jest po prostu niepojęte.
jest niepojęte. To, co on tu z zimną krwią przeprowadził, to jest naprawdę. To jest serce tak omotane przez diabła, tak? I powiem wam tak. To jest moje przekonanie. Gdyby Dawid w tym momencie odszedł z tego świata, to byśmy nie zobaczyli go w Królestwie Bożym i przy zmartwychwstaniu. Ja nie mam żadnych wątpliwości, gdzie on był w tym miejscu. Więc widzisz, zobacz tą moc zatwardziałości grzechu. My nie mówimy o jakimś złym królu, o jakimś po prostu, rozumiecie, bałwochwalcy. My mówimy o najlepszym królu w historii Izraela. I facet ląduje w takim miejscu. I to jest, widzisz, trudne, bo ludzie w tym miejscu, oni po prostu nie łapią, gdzie są. To jest ta zatwardziałość oszustwa grzechu. Nie łapią, nie dociera. Nie są w stanie, rozumiesz, się telepnąć, otknąć dobra, po prostu wracamy do Boga. Nie są w stanie. To jest pewnego rodzaju, tak jak Paweł mówi do Tymoteusza, tak, żebyśmy z łagodnością napominali krnąbrnych w nadziei, że Bóg ich przywiedzie kiedyś do upamiętania i się wyzwolą z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Oni nawet nie widzą, że się znaleźli w sidłach diabła. Ci, co wcześniej może byli sługami Boga. Straszne miejsce, prawda? I teraz słuchajcie, ja nie przeklinam, ja mówię, każdy się w tym miejscu może znaleźć. Jeśli nie będzie ostrożny. I czytamy dalej, 12 rozdział. Co tu się dzieje, tak? Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ten przybył do niego i powiedział, w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów, a ubogi nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb, piła z jego kubka, spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego, a jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić ucztę dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana, jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. On w tym miejscu jeszcze nie rozumie, że chodzi o niego. Nie jest proste nieraz człowieka zawrócić z tego miejsca. W ogóle, rozumiecie, nic. Beton totalny. Szósty werset. Za owce wynagrodzi poczwórnie, dlatego, że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida, ty jesteś tym człowiekiem. W tym momencie tak jakby Bóg całkowicie już otwiera karty przed nim, tak? Mówi, ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem, abyś był królem nad Izraelem. I ja cię wybawiłem z rąk Saula. Dałem ci dom twego Pana, żony twego Pana na twe łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A gdy tego było za mało, dałbym ci jeszcze więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, czyniąc to zło w jego oczach? Przesłuchajcie, on doskonale znał zakon. I on wiedział nie pożądać żony swojego bliźniego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. To było, rozumiecie, w jego sercu wyryte od dziecka. Dziesiąty werset. Teraz więc miecz nigdy nie odstąpi od twojego domu, ponieważ wzgardziłeś mną i wziąłeś żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Tak mówi Pan, to wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twojego własnego domu. Wezmę twoje żony sprzed twoich oczu i dam je twemu bliźniemu, a on położy się z twoimi żonami wobec tego słońca. I chociaż ty uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to przed całym Izraelem i przed słońcem. Wtedy Dawid powiedział do Natana, zgrzeszyłem przeciw Panu,
Natan zaś odpowiedział Dawidowi: Pan też przebaczył ci twój grzech, nie umrzesz. I to jest niezwykłe tutaj, słuchajcie. To nie trwało dłużej, nie wiem, jak 3 sekundy, kiedy on został skonfrontowany i kiedy już to światło przyszło, tak? I to zatwardzenie oszustwem grzechu po prostu ustąpiło i on zrozumiał, jecie, co ja narobiłem? I on tylko mówi, że ja przepraszam Pana. I natychmiast, rozumiecie, Natan mówi, Pan ci przebaczył. On w tym momencie, naprawdę, rozumiecie? I tutaj ten werset się piękny pojawia, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, ale aby się nawrócił, miał życie. To jest niezwykłe w sercu Boga, rozumiecie? Że Bogu, On mógł go od razu skasować, ale to w ogóle, ale Bóg nie ma w tym upodobania. On nie był tym zainteresowany. On był zainteresowany, przyprowadzimy go do pokuty i mu przebaczymy. Oczywiście pojawiły się jakieś konsekwencje, tak? Tam dalej nawet jeszcze zobaczmy, przeczytajmy ten 14. Ponieważ jednak przez ten czyn dałeś wrogom Pana powód, by bluźnili, syn, który ci się urodził, na pewno umrze. I no niestety to dziecko, tak, ono zmarło. Tak jakby Bóg nie zaakceptował owocu tego grzechu. Pomimo to, że później właśnie już Dawid pościł, próbował, wołał, modlił się gdzieś tak jakby, tak, miał cały taki moment głębokiej, głębokiej pokuty, o którym mówi Psalm 51, on i tak już nie wywalczył tutaj zmiany tej decyzji. Te pierwsze dziecko po prostu zmarło. Ale on został przywrócony, tak, do życia z Bogiem. Przede wszystkim do życia wiecznego. My wiemy, że Dawid, on będzie miał udział w zmartwychwstaniu. Chociaż nawywijał. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że kiedy ktoś się znajdzie w takim miejscu, to nie jest żaden koniec. To nie jest żaden koniec. Tak? Chyba, że tak jak Jan mówi, że jest grzech śmiertelny, tak? Ale ja powiem szczerze, ja osobiście nie spotkałem takiego przypadku w życiu. Nie, słyszałem o nich gdzieś w książce Hegina, raz czytałem, tak? Ale ja osobiście nie spotkałem. Ale spotkałem inny przypadek, właśnie Arka. Arek, który się ze mną nawrócił, słuchajcie. I tu nie ma pytania, czy on się nawrócił, czy nie. Nawrócił się. Był ochrzczony Duchem Świętym, modlił się innymi językami, chrzest w wodzie. I ten, nie wiem, nie pamiętam, ile to trwało, ale ten początek naprawdę gorliwy. Latał, głosił, dzielił się też ze znajomymi Ewangelią. Po prostu nawrócenie. I później poszedł w grzech. Ja myślę, że on spokojnie mógłby kandydować w pewnym momencie swego życia na pierwszego Menela Świdnika. Ja poważnie teraz mówię. Ja go spotykałem, nieraz rozmawiałem, ja wiem, gdzie on skończył, ile razy więzienie zaliczył. Jakie niemoralności, jaki alkoholizm, jakie narkotyki, po prostu co, jakie złodziejstwo, co tam się działo, to się nie mieści w głowie, słuchajcie, przez 20 parę lat. I właśnie był potem moment, po tych 20 paru latach, on tu przyszedł i my z Kubą z nim zostaliśmy po nabożeństwie. On nas prosił o modlitwę. I ja powiem tak, to było tak, jak tutaj czytaliśmy ten Dawid i Natan. W momencie, kiedy on tylko z nami się zgodził modlić się, przepraszać Boga, po prostu Kuba wryk, ja wryk, Arek wryk, po prostu nie było żadnej wątpliwości, że Boże przebaczenie przyszło, rozumiecie? Przyszła taka miłość, taka akceptacja, tego się nie dało nie czuć. Po prostu żeśmy jak małe po prostu bobasy płakali w trójkę. On potem odszedł, tak? Nie wiem, jak on skończył, tak? Wiem, że gdzieś tam na ławce, tak? Chyba odszedł. Nie wiem, ale rozumiecie te serce Boga? 20 parę lat po prostu takiego antyświadectwa, takiego brudu. Jeden moment tej decyzji. I Bóg natychmiast. Widzisz? Ja to tak widzę, że kiedy to się dzieje, Bóg nie musi na chwilę mówić, to wiesz co, weź mnie zostaw, ja się zastanowię. On czeka na to. To jest ta, już nie będziemy czytać, bo my to znamy dokładnie, tak? Ta, o synu marnotrawnym powieść. Ojciec czekał. On po prostu jest powiedziane, że wypatrywał. Więc to jest tylko kwestia jednego. Czy ta ciemność odejdzie, czy to zwiedzenie odejdzie i czy on wróci ze skruchą i z pokutą. I to jest wszystko. A kiedy tylko to się dzieje, natychmiast jest upamiętanie. Jedno świadectwo mi się przypomina, tak powiem też szybciutko już, ale niezwykłe dla mnie. Też jedno z najmocniejszych, jakie w życiu słyszałem z książki Erlo Stegena o przebudzeniu wśród Zulusów. Po prostu była historia siostry, ona się nawróciła. Żyła z Bogiem przez jakiś czas. Później odeszła od Boga i poszła w prostytucję. Jako chrześcijanka. I żyła tak po prostu latami. I była konferencja, Rostegen mówi, przebudzeniowa, tak? Oni mieli pod namiotem, mówi, tysiące ludzi pod otwartym takim namiotem. I słuchajcie, błękit, żadnej chmury. Zaczynają konferencję. Ona tam poszła, siadła sobie gdzieś w tłumie. I w czasie konferencji nagle tłumy i piorun. I prosto w tą jedną kobietę. Ledwo to przeżyła, zabrali ją do szpitala. I wtedy z tego szpitala ktoś tam dał wiadomość, mówi, Erlo, ona cię prosi, żebyś ty tam poszedł. On poszedł i słuchajcie, pamiętam to, czytałem, on mówi tak, przez wiele godzin wyznawała mi grzechy. I on mówi, ja ledwo przez to przeszedłem. Mówi, to były takie kalibry, że mówi, samo słuchanie sprawiało, że ja po prostu miałem trudność po prostu w tym wytrwać. I w momencie, mówi, kiedy po prostu ona to wyznała i przyszliśmy do Boga, mówi, natychmiast przyszło przebaczenie i uzdrowienie. I ona wyszła ze szpitala z odnowionym życiem i z pełnym przebaczeniem i z czystą szatą, ubrana w czyste szaty. Kobieta, która przez lata żyła po prostu... I teraz, więc teraz posłuchajcie, czym był ten piorun? Dla mnie był pocałunkiem miłości Ojca. Bóg nie posłał go, by ją zabić. On przyszedł, aby pomóc jej zobaczyć jej stan, jej serca. I kiedy to zobaczyła i po prostu przyszła do pokuty, znowu dzieje się natychmiast, jest przebaczenie. Jeszcze jedno świadectwo. Smith Wigglesworth opowiadał. Wezwali go do człowieka, który... Był umierający, leżał na łożu śmierci. On był wierzącym, był znany jako wierzący i leżał na jednym boku, miał serce w takim stanie, że nie mógł się na drugi obrócić, bo by umarł. W takim stanie było jego serce. I kiedy, mówi Wigglesworth, zaczął się z nim modlić, dostał objawienie. Mówi, ty zabiłeś człowieka jako wierzący. I on leżąc mówi tak. Mówi, niestety. Tam nie podaje szczegółów, o co chodziło, ale zabił. Drugiego. Gdzieś się wściekł, może chodziło, nie wiem o co chodziło, nie będę kombinował, ale rozumiecie to, wierzący człowiek zabił drugiego człowieka i leży umierający na serce. I Wigglesworth mówi tak, wyznaj to Panu, a Pan ci przebaczy i cię uzdrowi. I ten facet, ja powiem tak, nie ma problemu skorzystać z takiej oferty w takim miejscu, gdzie leżysz i nie jesteś w stanie się odwrócić. Tak? Więc natychmiast przepraszam. I natychmiast wstał uzdrowiony. I jeszcze jakiś czas żył. Więc widzicie, to co my potrzebujemy, tak rozumiem, właśnie z jednej strony mieć bojaźń, a z drugiej rozumieć to miłosierdzie niezwykłe i miłość Boga. Że kiedy coś się przytrafi, jak najszybciej wracamy. Nie uciekamy. A jeśli my kogoś takiego znaleźliśmy, tak? Pierwsze modlitwa, modlimy się, aby Bóg dał mu życie, a druga z łagodnością. I to słowo łagodność to jest to same słowo, co występuje w owocach ducha. Że owocem ducha jest łagodność. Czyli w tej łagodności ducha napominamy. Mówimy mu prawdę, mówimy, że żyjąc tak, skończysz w piekle, ale mówimy to z miłością i z łagodnością. A celem jest przyprowadzenie go do miejsca upamiętania, aby otrzymał przebaczenie i życie od Boga.